pan spędził kilka lat w areszcie pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji i Chin, z tego co udało mi się przeczytać. Ale został pan z tego aresztu zwolniony. Rozumiem, że niczego panu nie udowodniono. Chciałabym zapytać zatem na początek w ogóle, dlaczego pan został aresztowany, dlaczego pan został zwolniony i jaki jest status sprawy w tym momencie?
Zanim do tego przejdziemy, chciałbym podziękować za zaproszenie i powitać widzów. Bardzo cieszę się, że możemy na kanale rozmawiać. Przejrzałem zawartość kanału, bardzo interesująca. Myślę, że jest pani osobą bardzo otwartą na osoby o różnych poglądach, z różnych stron tych naszych sporów publicznych w Polsce. Tym bardziej jest mi miło. Natomiast zadam może pani pytanie, co to jest szpiegostwo?
Zastanawiałam się nad tym dość długo, co to właściwie miałoby być. I myślałam, że do tego później przejdziemy, jak pan zacznie mówić na ten temat. Wydaje
Tak,
mi się,
tak.
że jedyne, co mogłabym uznać za jakieś przestępstwo przeciwko interesowi danego kraju, takie przestępstwo mogłabym tutaj sobie wyimaginować, to mogłoby to być przestępstwo, no, wyniesienia od sprzedaży jakichś poufnych danych. Tak bym mogła ewentualnie, to
Pani ma rację,
rozpatrywać.
pani ma rację. Pani ma rację całkowitą. I dlaczego ja zacząłem od takiego banalnego pytania? No bo to jest wiedza powszechna. To czym jest szpiegostwo? Szpiegostwo jest właśnie tym, co pani powiedziała. I my o tym wiemy od dziecka w procesie socjalizacji, uczymy się z filmów, z literatury, że to jest właśnie szpiegostwo. Nie trzeba mieć wykształcenia politologicznego, nie trzeba mieć wykształcenia prawniczego, żeby móc to szpiegostwo zdefiniować. I ono również tak jest zdefiniowane w polskich przepisach, w komentarzach do kodeksu karnego. Otóż z całą mocą chcę oświadczyć na tym wstępie. Powiedziała pani, że jestem oskarżony, czy oskarżono mnie o szpiegostwo, że ja jestem oskarżony o coś, co oni nazwali szpiegostwem, natomiast szpiegostwem to w istocie nie jest, bo na oficjalnych stronach prokuratury krajowej, w oficjalnych komunikatach reżimu w Polsce, jego przedstawicieli poszczególnych komentujących moją sprawę, mowa jest wprost o tym, że Mateusz Piskorski jest oskarżony o kształtowanie opinii publicznej. Czyli trochę tutaj rozminęli się z definicją. Nie było jeszcze w czasach, kiedy ja zostałem poddany tym represjom, nie było jeszcze artykułu kodeksu karnego mówiącego o dezinformacji. Ten artykuł wprowadzony został całkiem niedawno, jak wiemy, za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy tego artykułu nie było. I o ile w całym szeregu krajów już wcześniej wprowadzano przepisy polegające na karaniu kogoś za uprawianie dezinformacji, co jest też pojęciem bardzo mglistym na marginesie, o tyle ja, ale nie zapominajmy też jeszcze o kilku innych osobach, między innymi przebywającym od 2,5 roku w areszcie pod podobnym zarzutem, Januszem Niedźwieckim, działaczem na rzecz praw człowieka, człowiekiem, który udzielał się mocno w ruchu antyfaszystowskim i który, no, między innymi zwraca uwagę na problem odradzającego się neonazizmu na Ukrainie. Otóż u nas w Polsce dokonano przede wszystkim może nie nadinterpretacji, tylko fałszywej interpretacji istniejących przepisów prawa. Na mocy tych przepisów prawa cały szereg osób, oczywiście ja byłem pionierem, nieskromnie w tym zakresie, jest w Polsce represjonowany w taki czy inny sposób. Moja przygoda z polskim wymiarem sprawiedliwości trwa nadal w najlepsze od 7,5 roku. Już ponad właściwie. W dalszym ciągu jestem pozbawiony niektórych praw przysługujących wszystkim innym obywatelom, czyli na przykład prawa do podróżowania nawet po terytorium Unii Europejskiej, bo na terenie strefy Schengen. Więc, no cóż, nie widać końca tej mojej przygody z wymiarem sprawiedliwości, bo trwa sprawa przed Sądem Okręgowym w Warszawie, przed Sądem pierwszej instancji. Ja rozumiem motywy kierujące tymi, którzy stoją za tą sprawą. osobą i jednocześnie motywy mogące kierować w poszczególnych etapach polskimi sądami. Otóż my żyjemy w państwie autorytarnym. Jeśli żyjemy w państwie autorytarnym, to każdego sędziego, każdego prokuratora, każdego funkcjonariusza tego państwa mogą spotkać określone konsekwencje za niepoprawny politycznie czy niezgodny z oczekiwaniami władzy wyrok, orzeczenie, decyzją. I to mimo tego, że w moim konkretnym przypadku interweniowała Komisja Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, ona wysyła monity do polskich władz. Jest taki raport z roku 2018 Komisji Praw Człowieka ONZ, w którym mowa jest o tym, że polskie władze powinny nie tylko mnie zwolnić, bo ja wtedy przebywałem w areszcie, 3 lata przebywałem, ale że polskie władze powinny jeszcze doprowadzić do prawnego rozliczenia osób odpowiedzialnych za bezprawne pozbawienie mnie wolności, a tam wypłaty odszkodowania na moją rzecz i tak dalej. Więc to były rekomendacje Komisji Praw Człowieka ONZ. Oczywiście na te rekomendacje odpowiedzi żadnej ze strony polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości nie było. Organy międzynarodowe bezradnie zwracały uwagę organom polskim, polskim władzom na łamanie polskiego przecież prawa, choć nie tylko polskiego, ale również różnego rodzaju konwencji i zobowiązań, które na Polsce spoczywają. I teraz, aby nieco bardziej precyzyjnie nakreślić całą absurdalność całej sytuacji, dodam jeszcze, że pomimo wieloletnich prób udowodnienia czegoś, co mogłoby stanowić przestępstwo, pomimo wieloletniej inwigilacji, którą wobec mnie prowadzono, nie zebrano wystarczających materiałów, żeby albo mnie skazać za jakiekolwiek przestępstwo. Mi tam jeszcze zarzucono inne absurdalne przestępstwa, typu złamanie ustawy o partiach politycznych, czyli to, że miałem założyć partię polityczną i finansować ją z zagranicy. A nie mogłem być oskarżony o to przestępstwo z prostej przyczyny, bo partia polityczna, którą zamierzałem założyć, nigdy nie została zarejestrowana. Więc nie było takiego bytu prawnego, jak owa partia polityczna, ergo nie mogłem jej finansować z zagranicy, nawet gdybym chciał. Więc cały szereg różnego rodzaju absurdów, te jak ład sprawy się pojawia, innych również. Mnie to oczywiście, mówię teraz o moich odczuciach i przeżyciach indywidualnych, w pewnym stopniu przeraża, bo świadczy to, że musimy mieć świadomość, że każdy z nas obywateli jest całkowicie bezradny wobec pewnej machiny, która może zostać uruchomiona, znów przeciwko każdemu z nas. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie przeciwko tym, w których to państwo postrzega jakieś zagrożenie, bo ja nie sądzę, żebym ja był kiedykolwiek zagrożeniem dla tego państwa, biorąc pod uwagę, mówię to uczciwie, moje dość marginalne znaczenie w czasach, kiedy uprawiałem jakąś działalność polityczną. Ja słupków sondażowych wysokich nigdy nie miałem, ani żadnych z tych formuł czy poglądów przeze mnie proponowanych. Raczej one zawsze się znajdowały w mniejszości. No ale z jakichś względów, być może kiedyś się dowiemy z jakich względów, na razie tego nie wiemy, ta cała sprawa została uruchomiona. Wydawało się na początku, że chodzi tylko i wyłącznie o protesty, które zamierzałem organizować przed szczytem NATO, który odbywał się w Warszawie w roku 2016, protestując przeciwko militaryzacji polskiej polityki zagranicznej. No ale jak się okazało, nie tylko to, bo w sumie, jak już wspomniałem, jak pani wspomniała na wstępie, kilka lat życia straciłem gościnę w przybytkach, no, mocno zamerykanizowanych, tak powiedzmy, bo warunki w tych przybytkach urągają wszelkim prawom człowieka i konwencjom europejskim, więc idziemy bardziej w kierunku amerykańskim, jeśli chodzi też o te miejsca odosobnienia, które w Polsce bliżej nam do Stanów Zjednoczonych niż do krajów europejskich i standardów w krajach europejskich obowiązujących, także w tym zakresie. Można by o tym mówić bardzo długo. Najkrócej rzecz ujmując, nie łudźcie się, nasi drodzy widzowie, szanowna pani, niech się również nie łudzi, że my mamy do czynienia z, to już taka refleksja ogólna, z systemem, który opiera się na wartościach deklarowanych w konstytucjach. W konstytucjach, nie chodzi tylko o Polskę, jest proces nieco szerszy. My mamy, jeśli wolno mi podzielić się taką ogólną refleksją, do czynienia z budową społeczeństwa strachu. różnymi sposobami, różnymi metodami, czyli werbalnie my się wciąż trzymamy na poziomie tych lat 90., kiedy u nas w Polsce i w całej Europie Środkowej wprowadzano gwarancję wolności słowa do konstytucji, kiedy ratyfikowaliśmy konwencję podstawowych praw człowieka, kiedy staliśmy się częścią, powiedzmy, tej liberalnej rodziny narodów europejskich, państw europejskich, a problem polega na tym, że konsekwentnie budowane społeczeństwo strachu na tak zwanym Zachodzie, do którego przecież aspirowaliśmy, wyeliminowało te zasady wolności słowa, wolności zgromadzeń, te zasady swobód obywatelskich, które wcześniej nam się z tym Zachodem kojarzyły. Zachód już z tego zrezygnował, a my jesteśmy w awangardzie Zachodu. Nie zapominajmy pod tym względem. Starając się być w awangardzie, rezygnujemy jeszcze szybciej niż inni z pewnych, wydawałoby się, fundamentalnych gwarancji. I to jest oczywiście troszkę smutne też dla mnie, że środowiska liberalne podczas autorytarnych rządów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce potrzebowały bodajże roku, o ile się nie mylę, roku, żeby zauważyć, że stosunkowo dzieje się akurat tak jak niesprawiedliwości. Bo mogłyby mnie one nie lubić z różnych względów, możemy się nie lubić, bo przypomnę, że byłem niegdyś parlamentarzystą z ramienia Samoobrony Andrzeja Lepera, że moje poglądy w sprawach społecznych, gospodarczych są niezwykle odległe od mainstreamu tego liberalnego. Dla nich jestem niemalże komunistą. No ale to nie zmienia faktu, że jak kiedyś taki piękny wiersz w latach III Rzeszy napisał pastor Martin Niemöller, w którym mowa była o tym, że mniej więcej zacytuję, kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem, nie byłem przecież Żydem, kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem, nie byłem przecież komunistą. No a na końcu w tym wierszu pada stwierdzenie, kiedy przyszli po mnie, nie było komu protestować. I to mniej więcej na tym polega ogólne zagrożenie, zagrożenie istniejące dla każdego z nas, niezależnie od tego, jakie my poglądy wyznajemy, czy akurat ktoś podziela ten. Dla kogoś mogą być obrzydliwe i odstręczające poglądy, które jakbyś.
Właśnie wie pan co, bo chciałam, wejdę może w słowo, żeby trochę
Tak.
pomoderować tą rozmowę. Wie pan co, bo no właśnie ja chciałam jako drugie pytanie to zadać, czy panu, że jakie poglądy pana wydają się władzy tak zagrażające, że doszło do takiej próby wyeliminowania pana z tej debaty, tak? Czy w ogóle to jest tak, czy to jest na przykład, bo też można by było stawiać taką tezę, że to jest jakieś na przykład zaniedbanie, tak? Niedbałość służb, które zbierały ten materiał dowodowy, nie wiem, jakaś proceduralna. Zawsze należy wyjść od takich najbardziej życzliwych tez.
No, ja myślę, że znów pewnych tez na temat tej sprawy, na temat przyczyn tej sprawy nie mogę stawiać, bo musielibyśmy ja i pani zapoznać się z procedurami decyzyjnymi tej akurat konkretnej sprawie, w jaki sposób one zapadały. Natomiast fakt, że przed kilka tygodni, zdaje się, przed aresztowaniem mnie. Ja opublikowałem artykuł. Nie twierdzę, że on był przyczyną tak bezpośrednio. Być pewnym takim ostatnim zapalnikiem. Opublikowałem artykuł, który się między innymi w dzienniku Trybuna ukazał, w którym cieszyłem się, że być może minister Mariusz Kamiński idzie do więzienia, bo pocieszyłem się. Wiele lat wcześniej, kilka lat wcześniej byłem świadkiem tego, w jaki sposób organizował bezprawne prowokacje Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeciw Andrzejowi Leperowi, nieżyjącemu już. I że publicznie krytykowałem działania takich osób jak on. To mógł być jeden z kamyczków, że służby się uruchomiły. No i też dziwiło mnie to, że minister osobiście fakt mojego zatrzymania ochoczo i z dziką satysfakcją komentował w mediach rządowych zaraz zatrzymaniu, później aresztowaniu, więc z jednej strony mogło mieć to podłoże takie krajowe, a z drugiej strony to już są moje dywagacje. Otóż proszę sobie wyobrazić, że właściwie wszystkie stawiane mi zarzuty nie dotyczą Polski, nie dotyczą naszego kraju. One dotyczą kraju sąsiedniego, czyli Ukrainy. One dotyczą między innymi tego, że przykładowo, podam jeden z przykładów. Fotografowałem się, tak, fotografowałem się i umieściłem w mediach społecznościowych moje zdjęcie z Aleksandrem Zacharczenką, który był, no, powiedzmy, przywódcą separatystów w Doniecku, czyli Donieckiej Republiki Ludowej. Dawno temu rzeczywiście go odwiedziłem. Nie wstydzę się do dziś. Mogę podkreślić, że gdyby Aleksander żył, a ja mógłbym podróżować, znów bym się z nim sfotografował. Uważam go za dość ciekawą osobę i rozmówcę. Uważałem, że nie żyje. Więc krótko mówiąc, w moim najgłębszym przekonaniu inspiracja, pewna inspiracja dla działań podejmowanych przez polskie służby mogła przyjść również zza naszej południowo-wschodniej granicy. Czyli konkretnie od Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, która po roku 2014, zresztą wcześniej też, ale po roku 2014 prowadzi szczególnie intensywne i często bezprawne działania, odpowiadające wszelkim standardom. Podam przykład. To Służba Bezpieczeństwa Ukrainy koordynuje funkcjonowanie takiej listy wrogów Ukrainy. Według nich, ja jestem na tej liście wrogów niemal od samego początku, to jest lista umieszczona na portalu Mirotworiec. Mirotworiec to jest ktoś działający na rzecz pokoju. To takie dość kuriozalne, paradoksalne nazwa oczywiście tego portalu, bo jak komuś się zemrze, czy śmiercią naturalną, czy tragiczną, z osób umieszczonych na tej liście, to tam pojawia się taka adnotacja zlikwidowany lub zlikwidowała. Zresztą są tam bardzo różne osoby, są premierzy i liderzy różnych państw, ale są też tacy szarzy obywatele jak ja i też miałem zaszczyt być jako jeden z pierwszych na tej liście, więc ja zostałem uznany za wroga państwowości ukraińskiej po roku 2014. Wiązało się to z moją obecnością czy aktywnością na Krymie w roku 2014 podczas referendum, gdzie rzeczywiście byłem, czy tego nie ukrywałem publicznie. Występowałem i miałem swoje oceny tego referendum. Wiązało się to z moją obecnością na wspomnianym już Donbasie, gdzie też, powiedzmy, no, prezentowałem opinie nieco inne od tych, które prezentowano w głównym nurcie polskich mediów czy polskiej polityki. Więc pewnie to miało wszystko przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne, ale ja nie mogę w tej chwili z pełnym przekonaniem stwierdzić, skąd się wzięły represje wobec mnie. Z bardzo prostej przyczyny. Nie wiem, jak to wszystko się odbywało. Jak u nich wygląda procedura decyzyjna? Pani dopuszcza możliwość, że ktoś starał się wykazać jakąś gorliwością, czy nadgorliwością, czy działał w sposób,
Na przykład.
no, nieprzemyślany. I taka możliwość też istnieje. A może wszystkie te okoliczności wystąpiły naraz, każda po trochu. Nie wiem. Liczę, że się tego kiedyś dowiem, ale czy się doczekam, to też nie wiem.
To może wróćmy do tej kwestii walki w ogóle z propagandą czy dezinformacją. No bo tak, ja sobie w pewnym momencie uświadomiłam, że w każdej konkretnej sprawie istnieje kilka możliwych stanowisk do zajęcia. Państwo, kierując się jakimiś tam swoimi interesami, zajmują różne stanowiska. Więc siłą rzeczy, jeżeli ludzie również mają prawo do oceny samodzielnej interesów swojego kraju i mają prawo do różnych opinii, to będą mieli obywatele zbieżne poglądy siłą rzeczy z jakimś tam państwem. I teraz, jeśli to będą poglądy zbieżne z państwem innym niż akurat na przykład z rządem innym niż aktualny rząd w naszym kraju, to można uznać, że sprzyjamy propagandzie obcego rządu. Ale występuje przypadkowa zbieżność, ponieważ owszem, tamten rząd uważa, że w jego interesie jest coś, co my również sądzimy za właściwe postępowanie, a my uważamy, że w naszym interesie jest i że to nasz rząd powinien kierować się taką, a nie inną polityką. Jest to zwyczajna wielość opinii, pluralizm światopoglądowy tak zwany. Nie wiem, czy dobrze to wyjaśniłam, jak pojmuję to, co mogłoby być błędem w przypadku tropienia tej propagandy innego kraju, dowolnego, niezależnie od tego, jaki to by kraj był. Jeszcze trudniejsza jest sprawa w przypadku dezinformacji dla mnie, bo w ogóle wiem, że istnieje coś takiego jak kłamstwo, istnieje coś takiego jak manipulacja, ale czym miałaby być dezinformacja, to ja nie do końca wiem. I chciałam zapytać, jakie jest Pana podejście do tych zagadnień? Czy to w ogóle ma sens? I jak, gdzie przebiega ta granica, za którą to jest jeszcze sensowne, a gdzie to staje się właśnie prześladowaniem ze względu na poglądy polityczne?
No cóż, ja odnoszę wrażenie, że bardzo często w naszej debacie publicznej za sprawą dziennikarzy, ale nie tylko dziennikarzy, my zatracamy rozumienie pewnych podstawowych pojęć. No, choćby wymienione przez panią, dezinformacja. O dezinformacji możemy mówić wtedy, kiedy w sposób świadomy, z premedytacją, przekazujemy informację błędną, fałszywą na temat jakichś faktów obiektywnych. Czyli na przykład, jeśli no jest już ciemno, a teraz za oknem, gdy program, i jeśli ja bym teraz powiedział, że świeci słońce, bym o tym przekonywał widzów, to pewnie byłaby to dezinformacja, dość oczywista. No? Jeśli ja bym wyraził opinię, że no nie jest tak do końca ciemno, są jakieś tutaj przebłyski, to byłaby to moja opinia, bo że już wkrótce będzie jasno, no to wkrótce też jest pojęciem względnym. Rzeczywiście wkrótce może być jasno, za te kilkanaście godzin, gdy będziemy mieli poranek. I problem polega na tym, że w polskim dyskursie publicznym, tym głównonurtowym, tak go nazwijmy, nie ma czegoś, czego studentów dziennikarstwa uczą już na pierwszym roku. W pierwszym roku student dziennikarstwa dowiaduje się o różnicy pomiędzy opinią a informacją. Po to na przykład zwróćmy uwagę, że w tych mediach, no, powiedzmy telewizyjnych, tak? Czy kiedyś tradycyjnie, mieliśmy w materiałach wyraźne oddzielenie publicystyki, czyli opinii, a od informacji. Była przekazywana sucha informacja bez żadnego komentarza. Później opinia na temat tej informacji, czy jakiegoś eksperta, czy zaproszonego gościa, czy gości, najlepiej wielogłos. Dzisiaj tego rozróżnienia nie mamy. Jak tracimy rozumienie podstawowych pojęć, to naprawdę trudno nam w tej mgle pojęciowej w jakikolwiek sposób sensowny funkcjonować i trudno nam oczekiwać, że przepisy sformułowane z użyciem pojęć, które są powszechnie nierozumiane, będą w jakikolwiek logiczny sposób, korzystny z punktu widzenia państwa, stosowane. Prawda? Korzystny z punktu widzenia państwa i bezpieczny z punktu widzenia obywateli tego państwa. Więc to jest zatracenie rozumienia, umiejętności rozumienia podstawowych pojęć. Powiedziała pani też o manipulacji. A manipulacja znów, ja bym tutaj odesłał zresztą do lektury wspaniałych książek lewicowego skądinąd, jeśli chodzi o sympatię polskiego uczonego, politologa, profesora Mirosława Karwata. Napisał mnóstwo, chyba cztery czy pięć poważnych prac, ale jednocześnie czytających się niczym wartkie powieści, więc bardzo polecam także tym, którzy na co dzień nie obcują z językiem nauki, prace profesora Karwata, w których on wyjaśnia te pojęcia, czym jest na przykład manipulacja.
Żeby wrócić do kwestii tego, czy gdzieś jest ta granica, gdzie sensownie można walczyć z wprowadzaniem ludzi w błąd, na przykład. Czy na przykład z propagandą, chociaż ja mówię, jeśli chodzi o propagandę, to ja tego nie widzę, no chyba że w bardzo szerokiej skali faktycznie. Albo w bardzo sprawiedliwy sposób, na przykład dążąc do tego, żeby media były z przewagą kapitału krajowego. No, są takie tego typu mechanizmy, ale nie na zasadzie takiej, że ściga się obywateli za głoszenie rzekomej, przypisywanej im propagandy, czyli działanie w interesie innego kraju.
No teraz zadała Pani pytanie o kamień filozoficzny, który naprawdę trudno było znaleźć, nikt nie znalazł, to w jaki sposób zorganizować złotą zasadę prowadzenia debaty publicznej. Ja myślę, że możemy czerpać z różnych doświadczeń. Są różne systemy medialne. Jeśli już mówimy o samych mediach, to są takie doświadczenia jak doświadczenie francuskie, gdzie przykładowo dostęp do mediów publicznych mają, no, gwarantowany niemalże podczas kampanii, podczas różnego rodzaju dyskusji. ustawowo zagwarantowany dostęp mają przedstawiciele bardzo różnych środowisk. I to nawet doszło do tego, że tam w pewnym okresie we Francji obowiązywał przepis, że jeśli jakiś kandydat przykładowo w jakichkolwiek wyborach nie skorzystał z czasu antenowego, inni skorzystali, mieli tego czasu antenowego więcej niż on, to specjalne pisma wysyłano. No ale właśnie, co do tej jeszcze złotej zasady, czy moglibyśmy w ogóle zastanowić się nad tym, czy taka złota zasada w ogóle funkcjonuje, no to ja bym powiedział tak, wystarczy po prostu, że państwo nie będzie ingerowało w pewne procesy. I ja bym już był z tego zadowolony, gdyby państwo nie ingerowało w wolność słowa, gdyby również korporacje nie ingerowały w wolność słowa, gdyby te fora wymiany myśli, jakimi stały się media społecznościowe, były forami nieśledzonymi ani przez strażników poprawności państwowych, ani korporacyjnych. I to już by było coś. Ja zupełnie nie z mojej politycznej bajki. Jest postać słynnego miliardera Elona Muska, ale to, co Musk mówił po przejęciu Twittera w kontekście tej platformy X, bo tak teraz to się nazywa, było dość sensowne. Czyli on powiedział, że po prostu nie będzie. Zobaczymy, jak będzie w praktyce, bo ja myślę, że w praktyce będzie inaczej, ale przynajmniej na wstępie stwierdził, że nikogo nie zamierza deplatformować, bo teraz takie ładne określenia się pojawiły: cancel culture, czy deplatforming, wszystko angielskie, oczywiście jest związane z mediami społecznościowymi. Jeśli nam by się tego udało uniknąć, no a w ogóle w ideale to państwo za płacone przez nas podatki, tak sobie kiedyś o tym myślałem, powinno stworzyć jakieś forum, na przykład jakieś medium społecznościowe, tak, publiczne, o charakterze publicznym. Taki Hyde Park dla nas wszystkich, gdzie my mielibyśmy gwarantowaną wolność słowa i wypowiedzi, choćby w tej sferze wirtualnej. Tak postrzegam rolę państwa. Państwo powinno nam to umożliwiać. A zapytała pani też o to, jak przeciwdziałać, może też pewnym zagrożeniom, jak przeciwdziałać sytuacjom, kiedy my możemy jako społeczeństwo być zmanipulowani. No przeciwdziałanie jest tylko jedno, nie karanie kogoś, kogo my uznajemy za propagandistę, nie penalizowanie go, bo to wszystko zawsze będzie względne i upolitycznione skrajnie. Ale najzwyczajniej w świecie edukacja. Już mówiliśmy o tych pojęciach. Gdyby większość naszego społeczeństwa rozumiała w sposób jasny i klarowny pewne pojęcia podstawowe, to no byłaby odporna na wszystkie rodzaje propagandy, niezależnie od tego, z jakich kierunków ta propaganda idzie. Wykazywałaby zdrowy krytycyzm. Powiem teraz rzecz miłą duszę lewicy. Zresztą ja sam się poniekąd uznaję za nieortodoksyjnego, ale jednak lewicowca. Więc pani jest outsiderką lewicy, ja jestem heterodoksyjnym lewicowcą, tak. Przynajmniej tak się czuję. No ale tak czy inaczej uważam, że my byśmy naprawdę dużo mogli skorzystać na tym, żeby w szkołach, na różnych szczeblach, w formie bardzo przystępnej, robić to, co robiła szkoła w okresie Polski Ludowej. Ja miałem, nie jestem aż tak wiekowy, więc ja tylko przez chwilę liznąłem edukację tutaj na tym poziomie bardzo, bardzo podstawowym w poprzednim systemie, ale wie pani co, ona kształtowała taki pewien krytycyzm, dlatego że ona gdzieś była zanurzona w marksistowskiej krytyce. Marksistowskiej krytyce, która niezależnie nie trzeba być, prawda, po tej czy po innej stronie walki klasowej, żeby czerpać korzyści ze znajomości, umiejętności myślenia krytycznego jako takiego, nas podważania. Co ile tamta szkoła, mimo wszystko, mówiono, że próbowano coś tłoczyć do głowy w sposób taki mechaniczny, ale tamta szkoła, tamten dobór lektor kształtował jakiś krytycyzm wobec rzeczywistości, o tyle ten obecny, patrzę na przykład już na pokolenie moich dzieci, takiego krytycyzmu nie kształtuje, takiej umiejętności własnego poszukiwania nie kształtuje, a przecież powinien. Przecież powinien, bo dzisiaj w zasadzie w przypadku, jeśli byśmy nauczyli te kolejne pokolenia owego krytycznego myślenia, tych podstaw, tego kwestionowania, tego sprawdzania we własnym zakresie, to oni mają instrumenty, o których starsze pokolenia mogą tylko pomarzyć, bo mają choćby ten internet, gdzie jest oczywiście dużo informacji niesprawdzonych, czy właśnie dezinformacji, ale jednak mimo wszystko mają dużo łatwiej niż my, którzy musieliśmy kopać się gdzieś w bibliotekach. Przynajmniej mówię o moim pokoleniu, wczesnej mojej młodości. Może to jest jakieś rozwiązanie? Ono oczywiście nie jest panaceum i to takie moje luźne dywagacje, ale zapytała pani, więc staram się zastanowić głośno z panią wspólnie nad tym, jak można było problem związać.
No, proste ćwiczenie jest najpierw szukać argumentów za, a potem przeciw jakimś tezom, tak? To debaty oksfordzkie takie są też całkiem pożyteczne, jeśli chodzi o kształcenie, prawda? Mówię o młodzieży. Natomiast mam wrażenie, że taka tendencja jest wynikająca trochę z marketingu chyba, którym cała przestrzeń jest nasycona, czy to marketingu towarów, produktów, czy to marketingu ludzi, usług, polityki, że tendencja ku ideologizacji, czyli ku i też bańki internetowe powodują, że możliwość tworzenia, zamykania się w kręgu podobnie myślących, no też uwstecznia, tak myślę. A chciałam jeszcze zapytać,
Naturalnie,
jeśli
czyli
chodzi o...
wskazuje nas na powtarzanie, takie samoutwierdzanie się, tak?
Tak.
Wraz powziętych jakichś poglądach czy przekonaniach. Oczywiście, że tak. Natomiast pani, to jest moim zdaniem, ja nie jestem zwolennikiem jakichś głębokich teorii konspirologicznych, ale mimo to twierdzę, może w formie pewnej anegdoty. Ja kiedyś robiłem test metra w różnych krajach. Podróżowałem po bardzo wielu różnych krajach. Mój test metra polegał na tym, że patrzyłem, co ludzie robią w metrze. Było to niegrzeczne czasami, bo zaglądałem im przez ramię i patrzyłem, co mają na smartfonie czy tablecie. Jeszcze tak. I porównywałem sobie różne kraje. Może teraz mówię pewnymi stereotypami, ale w Stanach Zjednoczonych widziałem ludzi, którzy jakieś tam krótkie filmiki oglądali, teraz to jest bardziej rozbudowane, czy tam tiktokizacja społeczeństwa, shorty i tak dalej. Czyli te shorty, tiktoki to powiedzmy Stany Zjednoczone, z drugiej strony paradoksalnie Chiny. Bardzo mnie rozczarowały pod tym względem, bo widziałem też ludzi robiących mniej więcej to samo, czyli bezmyślnie gdzieś tam stukających, przeglądających sobie jakieś krótkie filmiki. No i powiem teraz niepoprawnie, widziałem z jednej strony Moskwę czy Petersburg, a z drugiej Paryż, gdzie ludzie jeszcze czytali. Nawet jeśli czytali oczywiście w internecie, to czytali teksty, których przeczytanie zajmowało więcej niż 2 minuty. Zresztą są takie adnotacje przy tekstach teraz na większości portali, że przeczytanie tego tekstu zajmie ci tyle i tyle. Żeby nie zniechęcić, to z reguły zaniżają, czyli piszą, że tam w 2 minuty go przeczytasz, w minutę. A dlaczego, żeby nie zniechęcić? No dlatego, że nasza zdolność do koncentracji uwagi jest taka, jaka jest. W tej chwili mówię o generalnej tendencji. Generalna tendencja jest taka, że w tym zalewie, w szumie informacyjnym całkowitym, w tym chaosie zalewających nas obrazków, właściwie już nie informacji, tylko obrazków, my tracimy zdolność do koncentracji i tym samym do myślenia, owego krytycznego myślenia. To, o czym pani powiedziała, czyli ten proces polegający na tym, że my coś zakwestionujemy, sprawdzimy, będziemy sami starali się zweryfikować, jest możliwe, jeśli mamy zdolność do koncentracji. Tymczasem, jeśli szerzy się w Polsce, i to według wyników badań, corocznych badań Biblioteki Narodowej, to już tak nie mówię o czytelnictwie, ale mówię też o poziomie zrozumienia podstawowych tekstów i komunikatów. Wydawać by się nam mogło, że programy informacyjne, czy to w TVN-ie, czy w TVP, bez żadnej różnicy, one są takie same w sensie jakości przekazu, tylko inny wektor nieco mają, kosmetycznie. Otóż wydawać by się mogło, że te teksty są proste jak budowa cepa, przepraszam. I tymczasem okazuje się, że lwia część odbiorców, około 60% według kolejnych badań, nie rozumie nawet tych prostych komunikatów czy wypowiedzi, które tam padają. Co to oznacza? To oznacza, że one cierpią na chorobę. Myśmy na szczęście dzięki Polsce Ludowej się wyeliminowali zjawisko analfabetyzmu, ale popadamy teraz w zjawisko analfabetyzmu funkcjonalnego, które polega na tym, że nie rozumiemy prostych tekstów, nie rozumiemy prostych komunikatów, choćby dlatego, że jak już wcześniej uzgodniliśmy w naszej rozmowie, nie rozumiemy podstawowych słów. Te słowa nie są nam wyjaśniane albo są nadużywane. Od tego zresztą zaczęliśmy, jak można zniekształcić znaczenie poszczególnych słów, takich jak dezinformacja, czy takich jak nieprzymierzone szpiegostwo. Skoro wszystko może być, wszystko, wiele różnych rzeczy może być szpiegostwem, znaczy tak naprawdę ten termin przestaje istnieć. Bo jak coś jest wszystkim, no to przestaje być czymkolwiek. Zatem co się jego istotą, prawda? Tak samo jest z
No,
wieloma
to
innymi
właśnie
pojęciami.
prowadzi i z tego powodu takie praktyki zagrażają każdemu, dlatego że później nie ma już takiej osoby, której nie można czegoś udowodnić, czy czegoś, co jest przestępstwem. To przypomina trochę ściganie no, takiej myśli o zbrodni, tak? Takiej walkę z cieniem, no takiej. To jest mniej więcej na takim poziomie. Jeszcze trzymając się tej polityki zagranicznej, międzynarodowej po wybuchu wojny, tak, u sąsiadów na Ukrainie, zauważyłam taką tendencję też. Nie wiem, czy na ile pan się z tym zgodzi, ale ja uważam, że ideologie generalnie często służą jako taka taktyka władz, po prostu rządzenia. I w związku z tym miałam takie wrażenie, że no, na przykład, jeśli my nie mieliśmy z sąsiadami żadnego konfliktu, tak, bo przynajmniej nic nie wiem o tym, żebyśmy mieli z Rosją konflikt w ostatnich 30 latach o jakieś tereny, na przykład, no przynajmniej nie były to jakieś takie ostentacyjne kwestie, czy o sytuacje mniejszości wzajemne, tak, czy polską, czy rosyjską. Natomiast z kolei w słowach naszego rządu Rosja jest wroga, to tak jakby tym samym ten rząd, pytanie, czy on działa w interesie, Rosja jest wroga i chce nas zaatakować, to tym samym mówienie źle o Rosji daje pretekst tej Rosji do ataku na nas. I tutaj taka refleksja pokazała mi pewien paradoks, że teraz pytanie, kto tak naprawdę mówi kwestie, wypowiada twierdzenia, które są na szkodę interesu kraju. W takiej sytuacji ci, którzy mówią dobrze o Rosji, chcąc utrzymać poprawne stosunki z tym krajem, czy ci, którzy dają pretekst do ataku, dają pretekst do konfliktu? Wydaje mi się, że paradoksalnie, wbrew temu, co mówią media, raczej te osoby, które przyjmują tą narrację, retorykę bardziej agresywną, konfrontacyjną. Nie wiem, co pan na ten temat myśli, czy ma jakieś refleksje w tym zakresie, bo tutaj też to mi pokazuje ten paradoks, prawda? Bo ludzie myślą tak prosto. Jeśli ktoś mówi dobrze o Rosji, no to on działa, prawda, w naszym interesie, bo my Rosji na przykład nie lubimy, bo nie chcemy tam, nie wiem, mieć tak jak oni na przykład. No tak mówi o przeciętnym człowieku, który z mainstreamu, który to tak odbiera. Bo u nas chyba poziom sympatii faktycznie jest stosunkowo niski. Ale przecież my nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jeśli faktycznie ktoś chciałby z nami mieć konflikt, to pretekstem do tego konfliktu będzie nasza wroga postawa, a nie nasza sympatyczna, pojednawcza postawa. Być może się mylę, może mam za małe tutaj rozeznanie w stosunkach międzynarodowych. Ale chodziło mi tylko o taki ten paradoks, że my nie do końca wiemy, co jest też w czyim interesie, tak? I oceniając po wypowiedzi, próbując, że ktoś mówiąc coś, wnioskować, że ktoś mówiąc coś sprzyja komuś, czego my nie wiemy tak naprawdę, bo nie znamy strategii, taktyki tego innego podmiotu, prawda? No to pokazuje jakby też irracjonalizm, takiego tropienia właśnie wrogów, na przykład naszych i sojuszników drugiej strony.
Pamiętamy z historii zjawisko makartyzmu w Stanach Zjednoczonych w latach 50. Komisja Senatora Josepha McCarthy'ego do spraw działalności antyamerykańskiej, której zadaniem było polowanie na faktycznych i rzekomych sympatyków Związku Radzieckiego, zestawu ideologicznego przez Związek Radziecki wówczas prezentowanego i tak dalej. W najgorszym momencie zimnej wojny w Stanach Zjednoczonych. My jesteśmy na poziomie, bym powiedział, tej właśnie mentalności w tej chwili, to znaczy podobnych polowań. Przykładem tego była ta słynna komisja, zresztą kalki powielane, ta słynna komisja do spraw wpływu, badania wpływów rosyjskich. Ona akurat była instrumentalnie wykorzystywana przeciwko opozycji, wczesnej opozycji, czy Platformy Obywatelskiej, Komendowi Tuskowi i tak dalej, ale sama logika działania była bardzo podobna do tego z okresu McCarthyzmu, ale jest dużo gorzej niż w Stanach Zjednoczonych w początku lat 50. Pani mówiła tutaj o Rosji. No, czy szerzej o osobach posądzanych w taki czy inny sposób o sprzyjanie Rosji. I ja dostrzegam jeszcze inną tendencję, bardzo niebezpieczną. Tendencję, która moim zdaniem jest tą granicą, której nie powinniśmy przekraczać, nawet w sytuacji, w której ja jestem, jak już chyba stało się jasne, zwolennikiem bardzo szeroko, daleko idącej wolności słowa, to nie powinniśmy jednak przekraczać czegoś, co ja bym określił mianem dehumanizacji. To znaczy zmierzać do praktyk, które, czy powtarzać praktyk, które stosowane były choćby przez III Rzeszę, do Żydów, do Romów, do innych narodów. Bo to zaczyna być po prostu niebezpieczne i jest to takim na razie oczywiście słownym tylko, ale jednak nawoływaniem do atmosfery ludobójstwa. Dzisiaj nie mówimy o Rosji, zwróci pani uwagę. Mówimy również o Rosjanach, to znaczy przekaz główny, przekaz mówiony, dotyczy również samych Rosjan. Niezależnie od ich poglądów. 140 milionów ludzi, którzy tam żyją, którzy są obywatelami Federacji Rosyjskiej. 140 milionów ludzi sklasyfikowano tak, jak III Rzesza klasyfikowała Untermenschen, czyli podludzi. No? Odbierając im jakieś prawa, wiedząc właściwie, że oni są kimś gorszym, to wprost jest już mówione. Tu nie ma żadnego trzymania się jakichś elementarnych zasad humanizmu, po prostu uznania ich za ludzi. Mamy właśnie ową dehumanizację, skrajnie niebezpieczne zjawisko. A skoro ktoś współpracuje czy sympatyzuje według głównego nurtu z owymi podludźmi czy nieludźmi, to znaczy, że sam zalicza się do ich grona. Więc wszyscy oskarżeni o to, że z nimi współpracują, też przestają być ludźmi. Skoro przestają być ludźmi, a zaczynają być szkodnikami, to nic przecież nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy ich mogli bezkarnie zabić fizycznie. Ja mówię oczywiście o ostatecznych konsekwencjach, które mogą się zrodzić z takiego trybu myślenia. Natomiast my dotarliśmy dzisiaj w rewiry, których nie byliśmy od roku 1945. Więcej, czyli no, od upadku nazistowskiej III Rzeszy. Jak sobie porównamy, bardzo prosty eksperyment, bardzo wszystkim polecam. Są takie obrzydliwe teksty w tygodniku Der Stürmer, najbardziej jadowitym antysemickim tygodniku z czasów III Rzeszy, wydawanym przez Juliusa Streicha. Jak sobie porównamy niektóre teksty, nawet samo pani użycie języka, jeśli ja z mównicy sejmowej słyszę, że mówi się o ruskich, ci Ruscy, te ruskie i tak dalej, no to przepraszam, ale to jest tak, jakby w rosyjskiej telewizji ktoś o nas mówił przeki, czyli pogardliwie Polaczki. No? Jeśli ja to słyszę w mediach głównego nurtu, z ust polityków większości partii politycznych w Polsce również, oni to akceptują, oni na ten język przechodzą, znaczy, że dehumanizujemy naród. Niezależnie od tego, co myślimy na temat wojny, bo ja osobiście pomimo tego, że mam bardzo wielu przyjaciół Rosjan i dość dobrze znam ten kraj, to w sposób jednoznaczny potępiam jakiekolwiek działania wojenne, czy w ogóle wojna jako metodę rozwiązywania sporów, czy to geopolitycznie, czy inne. Uznaję, że jest ona metodą niedopuszczalną, że istnieją inne metody. Ale cóż, my niezależnie od tego, czy ktoś tam popiera Władimira Putina, czy nie popiera, bardzo wielu Rosjan jest jego przeciwnikami. Nie ma się co oszukiwać. Przecież żaden naród, żadne społeczeństwo, którego młodzi stosunkowo przedstawiciele giną masowo na froncie, a ci Rosjanie też tam giną. No, swojej masie tego nie będzie popierać, prawda? Więc krytykujmy jak już przywódców, politykę państw, ale nie róbmy tego w dehumanizujący sposób w odniesieniu do całych grup z uwagi na ich obywatelstwo, etniczność, wyznaniowość czy bezwyznaniowość. To są jakby fundamenty, które myśmy porzucili. Ale ja pozwoli pani, że taką ogólną filozoficzną refleksją się podzielę, czy mogę? Taką bardzo. Bo tak rzuciłem hasło społeczeństwa strachu. Ja mam czasami takie wrażenie, że to, co się z nami dzieje jako ludźmi, jako społeczeństwami, trwa od jakichś kilkudziesięciu lat. Był takim mądry, moim zdaniem, niemiecki socjolog Ulrich Beck. On napisał wiele lat temu książkę pod tytułem Społeczeństwo ryzyka. W tej książce była też mowa o tym, jak wygląda kapitalizm. Realny opis tego, że my żyjemy w ciągłym strachu. Tak? Każdy z nas żyje w ciągłym strachu w ramach tego neoliberalnego kapitalizmu, w szczególności strachu, który oczywiście przejawia się tym, że mamy prekaryzację, że nie jesteśmy pewni jutra, że mogą nas z dnia na dzień wyrzucić na bruk, zlicytować, eksmitować itd. To już jest strach ważny, egzystencjalny. Ale później dodawano nam kolejne lęki. Kolejne lęki, no, symbolem kolejnego lęku jest 11 września 2001 i Nowy Jork. Kiedy to ogłoszono tak zwaną wojnę z terroryzmem, która oczywiście żadną wojną z terroryzmem nie była, dla osób krytycznie myślących przecież napaść na Afganistan czy na Irak z wojną z terroryzmem, no niewiele ma wspólnego. Zresztą sami autorzy później przyznali, że z tymi probówkami, rzekomą bronią chemiczną Saddama Husseina, prezentowanymi w ONZ, to oni blefowali, że to nie z Iraku. No ale to dopiero po czasie, po latach. Krótko mówiąc, wtedy nas nastraszono terroryzmem. Zaczęliśmy się bać przez terroryzm. Doszliśmy do takiego absurdu, nawet tu w polskich mediach nas przecież straszyli terroryzmem. Doszliśmy do takiego absurdu, że jakikolwiek człowiek, który popełnił przestępstwo, no był po prostu wariatem, rzucił się na kogoś z morza, to jeśli był to człowiek o nieco ciemniejszej karnacji skóry, to mówiono, że to jest terrorysta. Gdyby to był człowiek biały, z rdzennej ludności, danego kraju europejskiego, powiedziano by, że no, po prostu szaleniec, tak? Szaleniec zamordował kilka osób na ulicy, albo chciał je zamordować. Jeśli to był ktoś ze środowisk tych imigranckich, pozaeuropejskich, to oczywiście terroryzm i kolejne liczenie sztuczne, nabijanie liczby rzekomych aktów terrorystycznych. Tym nas straszono przez lata konsekwentnie. Później przyszła pandemia. Nas straszono rzeczą dla nas najdroższą, najważniejszym, czyli życiem naszym własnym, że je stracimy życiem naszych bliskich. No a jak wiemy, interes na tym wszystkim ogromny ubiły firmy sektora Big Pharma. Gigantyczne. Ja już się nie wdaję w to rozważanie, że tutaj ktoś nie zbanował, czy nie usunął. A poza tym nie jestem specjalistą, więc odsyłam do specjalistów, którzy się problematyką polityki zdrowotnej zajmują, ale też wydawało mi się, że narastał w nas strach przez ten. No i później się zaczęła wojna. Później się zaczęła wojna, później przeszliśmy do etapu wojny, do zagrożenia tak zwanego wolnego świata ze strony Rosji, rzekomo nadchodzącego. Pani tu słusznie zauważyła, ja tak kiedyś analizowałem wszystkie, chyba wszystkie, może do wszystkich, nie dotarłem, wypowiedzi różnych polityków, nawet największych ekstremistów rosyjskich. I wie pani co? Nie ma w ogóle ani jednej wypowiedzi, której ktokolwiek z tych ekstremistów rosyjskich nawoływałby do jakichkolwiek pretensji terytorialnych wobec naszego kraju. W odróżnieniu, uwaga, od ekstremistów, czyli nacjonalistów skrajnych, litewskich, białoruskich nawet, że oni są w tej chwili na emigracji, Białoruski Front Narodowy i tak dalej. Już nie mówię o ukraińskich, czyli wszyscy pozostali poza Rosją, nasi trzej wschodni sąsiedzi, mieli tam środowiska takie, one na szczęście nigdy nie sprawowały władzy. Ale mieli tam takie środowiska, które wprost, otwarcie mówiły o tym, że mają do nas pretensje terytorialne, nawet propagowały one mapki, na których część terytorium polskiego obecnego należała w formie postulatywnej, rzecz jasna, do ich krajów. Więc my z Rosją nie mamy problemów takich z racjonalnego punktu widzenia. Profesor Bronisław Łagowski napisał taką książkę, wydał zbiór felietonów pod cudownym tytułem. Do dziś zapadł pamięć ten tytuł. Polska chora na Rosję. Rzeczywiście, my jesteśmy chorzy. Znaczy, część naszej klasy politycznej jest chora na Rosję. Trzeba jakimś straszyć, bo mamy Rosję. Oczywiście teraz, w ostatnim okresie, Rosja jest za słaba, więc jeszcze dorzucono do tego Niemcy. Generalnie za chwilę wszystkimi sąsiadami będziemy straszeni. Pewnie i Morzem Bałtyckim, inwazją czy ze Skandynawii, znowu Potopem Szwedzkim. No ale to o to przecież chodzi. Chodzi o to, żebyśmy się bali. My i tak się boimy globalnie z uwagi na kapitalizm, ten współczesny z uwagi na jakieś właśnie zagrożenia pandemiczne, klimatyczne i tak dalej, to żyjemy w ciągu strachu. A jeszcze dodatkowo nam tutaj turbo doładowują ten strach takimi lękami przed tym, że napadnie nas zły sąsiad, czyha na nas i planuje każdego dnia, jak.
Pana zdaniem to sprzyja takiemu myśleniu, no, emocjonalnemu, czyli raczej kierowaniu się emocjami nierozumem, czyli no, uleganiu wpływowi grupy, zamykaniu się w kręgu podobnie myślących, zwalczaniu odmiennych poglądów.
Tak, to sprzyja niemyśleniu, dokładnie. Sprzyja niemyśleniu,
Tak.
wyłączeniu myślenia.
Pan prowadzi też teraz kanał o tytule Wbrew Cenzurze. Pisze pan też dla Myśli Polskiej. I tutaj mam taki zgrzyt trochę, bo też najpierw zauważyłam, że media głównego nurtu, no to oczywiście nazywają to pismo Myśl Polska jakąś, no nie wiem, no właśnie, no na pewno właśnie kremlowską, prorosyjską, ale też nie wiem, czy ona nie była zablokowana, czy też nadal nie jest, bo czasami tam trudno było się dostać na ten portal, ale jednocześnie też robiliście tam Państwo wywiady z politykami PiS, więc zastanawiam się, czy to nie można po prostu było polityki władzy krytykować w ogóle, czy też nieoficjalnie, czy też oficjalnie nie można było. Jak
No to
tutaj to
jest ciekawe zagadnienie, Zbyszko.
doświadczenie Pan ocenia? I chciałam też
Myśl
zapytać w
Polska
ogóle o
jest.
możliwość tworzenia w tym kontekście mediów, które będą jakkolwiek niezależne, bo też mamy takie doświadczenia, bo to akurat jest wymiar polityczny, o co zapytałam, ale też właśnie mówiąc jeszcze o mediach społecznościowych, gdzie są próby tworzenia jakichś niezależnych ośrodków wypowiedzi, tak? Opinii, no to tutaj wtedy wchodzą korporacje, które również mają tendencję do ukrócenia, kierując się zupełnie no, inną jeszcze polityką. Trudno powiedzieć jaką, no bo teoretycznie wcześniej było tak, że korporacjom zależało zawsze na zysku. W związku z tym nie podejmowały, mam wrażenie, jeszcze 10 lat temu takich działań, które ograniczyłyby możliwość zarabiania na kimś, kto dobrze sprzedaje swoje treści, prawda? A w tym momencie tak jakby one wyrastają na ośrodek niezależny polityczny po prostu, które
Dobrze,
mają
ma pan
swoją
rację,
agendę
ja uważam.
i no, proszę mówić, tak.
Mamy taki konglomerat, wie pani, tak mi się wydaje. Mamy konglomerat osobliwy, kształtujący się od wielu już lat, taką hybrydę państwowo-korporacyjną. Państwa korzystają z korporacji, korporacje korzystają z państwa. Zanika w ogóle, niech pani zwróci uwagę, zanika w moim przekonaniu ten podział. Szczególnie w centrum tego świata neoliberalnego zachodniego, czyli Stanach Zjednoczonych, mamy płynne przejścia z korporacji do aparatu państwowego. One nie budzą niczyjego zdziwienia. Że ktoś pracuje w firmie, na przykład zbrojeniowej czy IT, przechodzi do rządu, później z rządu z powrotem do tych korporacji. To są elity władzy, tak też. To się wszystko zlewa. Mamy też przykłady daleko idącej współpracy służb specjalnych. No, o tym mówił i pisał na przykład Edward Snowden w kontekście działania NSA i Amerykańskiej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa. Więc wystarczy poczytać Snowdena i Snowden wprost, jako ktoś, kto w tym uczestniczy, mówi o tej symbiozie korporacyjnych gigantów IT, no powiedzmy tej grupy GAFA. Wszyscy znają, wiedzą, czym jest grupa GAFA, interesując się trochę internetem, z różnego rodzaju agendami rządowymi. Dlaczego to jest możliwe? Bo w sensie realizacji interesów Stany Zjednoczone, tym modelu, który przyjęły, są w istocie, w moim przekonaniu, agencją ochroniarską tych korporacji, czyli instrumentem owych korporacji. Dlatego te korporacje swojej własnej agencji i dają pewne technologie, które mogą być wykorzystywane po to, żeby panował porządek. Porządek polegający na wytworzeniu grupy zuniformizowanych, niemyślących krytycznie konsumentów wyłącznie, produktów oferowanych przez owe korporacje. Świat wyda, ta wizja świata wydaje się czymś przerażającym. Pani wcześniej wspomniała tutaj o terminach orwellowskich. Myślę o zbrodni, ale ja tak dochodzę coraz częściej do przekonania, że powoli czy Huxley, czy wizje Huxleya, czy wizje Orwella stają się naszą rzeczywistością. Tak jakby, ja nie wiem, co oni napisali, czy oni napisali antyutopię, czy dystopię, ale wydaje mi się czasami, jakbyśmy żyli w czasach, w których ich znakomite skądinąd książki i znakomita proza posłużyła jako podręcznik do stosowania pewnych mechanizmów. I tak to się chyba dzieje w tej chwili. Ale pani, bardzo, bardzo mi się spodobało to, że pani pytała o konstruktywne rozwiązania jakieś. Czy można, czy jest przestrzeń? Pani tworzy przestrzeń, na razie pani nie usunęli kanału. Wszystko dobrze. Staramy się
Jest za
jakoś,
mały, właśnie.
starajmy się. Ja wiem, jak się rozrośnie, to mogą już próbować usunąć, ale starajmy się grać
To
na wielu
wtedy.
platformach. Ja liczę, wie pani na co ja liczę? Ja liczę na świat wielobiegunowy. Teraz się toczy jakaś tam wojna, walka geopolityczna. Świat wielobiegunowy w istocie. Jak będzie świat wielobiegunowy, to mimo wszystko będą powstawały nowe platformy. Podam przykład taki technologiczny. Ja nie jestem jakimś orłem, jeśli chodzi o technologie nowoczesne, informatyczne, ale z tego co wiem, tak po zastanowieniu powiem, mamy na przykład, nie jest to żadna kryptoreklama, podkreślam, ale mamy na przykład takie dość nowe medium społecznościowe, jakim jest Telegram. I w Telegramie pojawiają się te kanały, taka alternatywna formuła wobec tych mediów społecznościowych dużych z oceanu. Mamy jeszcze kilka innych takich alternatywnych mediów społecznościowych, a problem polega na tym, że w sytuacji, w której do wszystkich smartfonów dwie firmy na świecie produkują systemy operacyjne, albo Androida, to w którymś momencie one mogą się dogadać, co wielokrotnie miało miejsce. I system, zarówno jeden operacyjny, jak i drugi system operacyjny, nie będzie dawał możliwości zainstalowania i współdziałania z którąś z aplikacji społecznościowych, tych alternatywnych, dających wolną przestrzeń. Ale ja, mimo że z natury nie jestem optymistą, to w tym wypadku kibicuję temu, by rozwijał się świat wielobiegunowy, bo jak się rozwinie świat wielobiegunowy, to jak nam nie będą dawali takiej możliwości jedni, to sobie skorzystamy z mediów społecznościowych i z aplikacji drugich, czyli na przykład chińskich, na przykład nie, w przyszłości brazylijskich, jakichkolwiek innych. Czyli będzie ta wielość. Tej wielości łatwiej będzie zachować jakieś elementy wolności słowa. Dlatego kibicuję, między innymi dlatego kibicuję temu, żeby świat był światem wielobiegunowym, gdzie będzie bardzo wiele różnych alternatyw.
Może tym optymistycznym akcentem zakończymy, bo pan też mówił, że ma ograniczony czas. Dziękuję bardzo. Ja myślę, powiem od siebie, że też dostrzegam pewne zalety rywalizacji. Wydaje mi się, że hegemonia nie służy. Jestem bardziej po tej takiej stronie też wielobiegunowej, więc tylko byleby się to możliwie bezkrwawo spokojnie odbywało. To dziękuję bardzo.
Zmierzamy, miejmy nadzieję. To ja dziękuję i no cóż, życzę przede wszystkim rozwoju kanału. Tego, żeby pani nie padała i pani kanał ofiarą tej cancel culture, czy tego deplatformingu, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. No i tego, żebyśmy wspólnie czekali na przyjście lepszych czasów pod względem wolności słowa.